Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w kolejnym głosie z Krakowa. Drodzy przyjaciele, przeżywaliśmy niedawno święta, szczególne święta w Rzeczpospolitej. Był 2 maja, był 3 maja i były w tym czasie wyróżnienia. Wyróżnienia otrzymywało wiele osób zasłużonych w działalności tu dla Polski, dla ojczyzny. Wśród wyróżnionych były osoby mniej lub bardziej znane. Ale ja dzisiaj wybrałem jedną osobę, żeby porozmawiać właśnie o jej działalności mniej znanej tutaj w Polsce przez nas, słuchaczy Radia Maryja, bowiem zaprosiłem przed mikrofon głosu z Krakowa pana profesora, doktora habilitowanego inżyniera Piotra Małoszewskiego, którego serdecznie witam.
Serdecznie witam również pana profesora Kowieckiego, prowadzącego tę audycję, i słuchaczy Radia Maryja. Jest mi niezmiernie miło po pewnej dłuższej nieobecności być ponownie na falach radiowych. Cieszę się niezmiernie, że mogę tu być i że mogę coś się z moimi własnymi przeżyciami, czyli moją działalnością, podzielić ze słuchaczami.
Panie profesorze, podstawą do tej naszej dzisiejszej rozmowy jest to, co działo się 2 maja, a więc parę dni temu. 2 maja bowiem, to jest Dzień Polonii, pan prezydent Rzeczpospolitej, Andrzej Duda, udekorował pana krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Serdecznie gratuluję panu tego wyróżnienia. Te gratulacje przekazuję w imieniu także naszych słuchaczy, którzy znają pana przede wszystkim z obecności w zespole wspierania Radia Maria w służbie Panu Bogu, Kościołowi i ojczyźnie, i Polakom. A dzisiaj o tym wyróżnieniu najpierw, ale także i o 2 wyróżnieniu, które pana w tym samym dniu spotkało, także nagromadziły się te wyróżnienia. Przypomnę tylko naszym słuchaczom, zanim ten dzień 2 maja powspominamy sobie w tym momencie, to przypomnę, że pan ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. To był rok 1973. Potem tam też uzyskał stopień naukowy doktora w 1978 roku ubiegłego wieku. Habilitacja to już w Freiburgu. No i potem praca, jeszcze profesura, tytuł profesora w roku 2000. No i praca tam, w Niemczech, w Monachium. To może tylko te zasadnicze daty bym przypomniał. A teraz w tych 20 latach zaangażowania pana, nawet więcej niż 20 lat, jak tak sobie liczę, to więcej nawet niż 20 lat zaangażowania pana właśnie tam za granicą. Dla Polonii, w sprawach Polonii, katolików, którzy tam w Niemczech, ale nie tylko, w Europie Zachodniej, uczestniczą we tej swojej pracy zawodowej, w życiu, to właśnie podkreślał pan prezydent jako podstawę tego szczególnego wyróżnienia za działalność w obszarze Polonii, oddziaływania Polonii, kontaktu, utrzymywania kontaktu Polonii właśnie z krajem. To był czas przypomnienia kilku dat, ale do powiedzenia jeszcze, że ten czas, którym teraz pan jest, to jest czas na zbieranie owoców za tamte wszystkie zaangażowania. I myślę, że to odznaczenie, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski z gwiazdą, to jest także te 20 kilka lat polonijnej działalności wśród Polonii, wśród katolików, tych obcojęzycznych, dla tamtych krajów, a będących katolikami polskimi. I przyszedł ten dzień, 2 maja. Przybył pan tam do prezydenta z małżonką. Wielkie wzruszenie.
No jest to duże przeżycie przybyć do Belwederu, mając tą świadomość, że dostanie się takie duże wyróżnienie od prezydenta. Żeby nie było za mało stresu, no to jeszcze dowiedziałem się, że mam w imieniu wyróżnionych w tym dniu przez prezydenta, podziękować prezydentowi, co oczywiście wiąże się z publicznym wystąpieniem przed prezydentem i przed kamerami telewizyjnymi. Także to było duże przeżycie. No, była ze mną moja rodzina, był też syn. Oczywiście jest to na pewno duże przeżycie, mając uzyskanie, ta świadomość, że praca społeczna, którą akurat mija mi ćwierć wieku tej działalności społecznej, że akurat w tym momencie ona zostaje doceniona, zauważona i wyróżniona, z tym, że podkreśliłem w podziękowaniu, że na to, że odbiera i widzi się, znaczy nagrodę dostaje lider, natomiast na tą pracę, na to wyróżnienie składa się praca w szeregu osób, często anonimowych, często nieznanych, którzy działają w polskich parafiach, którzy działają w Chrześcijańskim Centrum Przyjęcia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego. To jest organizacja, którą żeśmy założyli na prawie niemieckim w ramach Polskiej Misji Katolickiej, żeby mieć to przełożenie administracyjno-polityczne do działalności, że na to się praca składa całego zespołu ludzi, którzy po prostu od małego szczebelka parafialnego poprzez szczebel, aż do szczebla centralnego działają. Równocześnie, gdy rozpocząłem moją działalność w 1991 roku w polskiej parafii w Monachium prowadzonej przez Ojców Redemptorystów, to proboszcz wizje działalności i wizje integracji moja i księdza proboszcza były zbieżne. Ksiądz proboszcz również uważał, że oprócz naszej działalności w parafii i musimy wychodzić na zewnątrz, że to nie możemy się zamknąć w getcie, tylko powinniśmy budować też i pomoc do kościoła lokalnego, żeby nas po prostu widziano nasze zaangażowanie, widziano naszą pobożność, widziano naszą religijność i naszą działalność w ramach Polonii katolickiej. I to się udało, z tym, że oczywiście to było zaczynanie znowuż tych budowania tych mostów od Komisji do Spraw Cudzoziemców Archidiecezji Monachium Freising, aż w końcu skończyłem na członku Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich jako przedstawiciel Polaków w tym gremium. Także trwało to dwa dziesięciolecia, żeby dojść aż do tego szczebla, ale widać, że w tych kręgach z kolei niemieckich właśnie było duże zainteresowanie. I przekonanie tymi, co my robimy, kim jesteśmy, jak działamy, jak my podchodzimy do spraw wiary, do spraw sakramentów, to są dwa różne światy oczywiście. Nie będę tutaj rozwijał tego tematu, ale nigdy nie było jakiegoś takiego podejścia nieprzychylnego. Bym powiedział, że właśnie było zawsze w kręgach katolików świeckich, niemieckich pozytywne podejście i nadal jest do świeckich, obcojęzycznych, nazwijmy to tak, i jest duże zainteresowanie i wyjście do nich, wejście w ich gremia jako my, jako Chorwaci czy Polacy, pokazuje im z jednej strony, że się integrujemy, że jesteśmy nimi zainteresowani, natomiast oni nasze problemy często biorą jako swoje i później w dyskusji z kościołem lokalnym, z hierarchią, mamy w nich na pewno jakąś formę oparcia, bo oni jak już zrozumieją, o co nam chodzi, że my nie chcemy się asymilować, tylko chcemy się integrować, my chcemy zachować naszą tożsamość i nasz sposób przeżywania wiary i jesteśmy ubogaceniem kościoła lokalnego, a nie jego przeszkodą, to później, jak to zrozumieją, to wspierają wobec hierarchii nasze podejście.
No właśnie, tak słuchałem także i wystąpienia pańskiego po wręczeniu odznaczenia, ale także i wypowiedzi teraz. I właśnie przypomniały mi się słowa Daga Hammarskjölda zapisane w drogowskazach: nie wybieramy ram dla swego losu, ale dajemy mu treść. O te ramy starają się inni. No i bardzo dobrze, że pan prezydent zauważył, że wniosek odpowiedni przygotowany przez tych, którzy to widzą na co dzień, został uwzględniony, no i że ta rama jest odpowiednia do działań, które pan wkładał przez te kolejne lata. Ale jeszcze w tym samym dniu, tylko wieczorem, został pan uhonorowany jeszcze w inny sposób.
Tak, dostałem Laur Polonii, taką statuetkę Chopina za promowanie Polski poza granicami Polski. I tutaj z kolei podkreślono moją działalność naukową. Znaczy, no nie ukrywam, że w mojej fachu, czy w mojej branży naukowej udało mi się zrobić karierę. Tak jak podkreśliłem w podziękowaniu, na to składa się szereg elementów, a właściwie takie trzy podstawowe, które powiedziałem, no talenty, które trzeba mieć i z nimi się urodzić w 30%. Ciężka praca w jakichś 60, powiedzmy, 2%. Natomiast 5-8% stanowią ludzie, których spotykamy na drodze naszego życia. Od szkoły, czy od dzieciństwa, czyli nasi rodzice, aż do późnego wieku, czyli naukowcy, z którymi się współpracuje, czy dyrektorzy instytutów, którzy pracę człowieka wspierają, w jakiś sposób promują, motywują go do dalszego działania, dostrzegają ten talent na tym szczeblu niskim tego młodego naukowca i wspierają go, inwestują, powiedzmy to tak w cudzysłowie, w tą osobę. I ja zrobiłem karierę, bo spotkałem na drodze swojego życia właśnie samych takich ludzi, którzy potrafili dostrzec we mnie ten talent i wspierali rozwój tego talentu. Natomiast zresztą no, to już była moja ciężka praca. Ale czasami spotkałem też i kolegów, którzy no, mieli duży talent, wkładali w to pracę, no ale jakoś to się dziwnie układało, że nie spotkali takich ludzi, jak ja miałem okazję spotkać, dlatego im w moim laudacji później na Zamku Warszawskim dziękowałem również tym wszystkim, którzy od szkoły, od moich rodziców poprzez nauczycieli i naukowców, z którymi pracowałem i przełożonych, bo wszędzie, czy to w Polsce, czy to w Niemczech, wielu już nie żyje, wspierali rozwój młodego talentu. I ja starałem się później, oczywiście jak ja zrobiłem się, jak to powiem w cudzysłowie, ważnym naukowcem o światowym poziomie, starałem się to samo robić wobec młodych. Tych młodych ludzi, z którymi ja pracowałem, którzy ze mną pracowali, za których rozwój w jakiś sposób byłem odpowiedzialny i dzisiaj są też profesorami, czy po habilitacjach. Oczywiście nie wszyscy, bo studenci nie wszyscy zrobili kariery naukowe, ale ci, którzy mnie żegnali w tydzień temu w piątek już ostatecznie i definitywnie w Centrum Badawczym Helmholtza w Monachium, gdzie przepracowałem te 30 parę lat, podkreślali właśnie ten element. Ten mój humanizm i w podejściu do młodych, promowanie młodych i takie częste wskazywanie im drogi. No to pojedziesz do Paryża na to zebranie w sprawie projektu unijnego i zobaczysz, co tam się dzieje. Już nie muszę jeździć, bo jestem stary.
No właśnie, panie profesorze, ja sumowałem te procenty i te wymieniane osoby i tych spotykanych na drodze, którzy także wspomagają. Ale nie usłyszałem i chcę to wymusić w pewnym stopniu, żeby od serca zechciał pan również częścią procentów tej ciężkiej pracy podzielić się ze swoją małżonką, bo jej wkład na pewno mieści się nie w tych 8 czy 5% osób, który się spotka, ale w tych procentach ciężkiej pracy pana, ale i jej.
Podziękowałem na zamku oczywiście na zakończenie mojej rodzinie, bo praca naukowa to jest inwestycja czasowa od świtu do nocy i w tym momencie ojca nie ma, czy męża nie ma w domu. Także dźwigają ten ciężar pracy i rozwoju kariery naukowej młodego naukowca, dźwiga cała rodzina. Dlatego dziękowałem mojej rodzinie za to wsparcie, wyrozumiałość, zarówno do pracy naukowej, jak i do działalności społecznej, no bo to było kosztem na pewno rodziny. Jak pokazano w telewizji Polonia mnie, młodego ojca, jak dzieci nosiłem na baranach, to w tych wolnych chwilach, jak byliśmy razem na wakacjach, oczywiście byłem ojcem tak jak każdy, natomiast czy na weekendy, natomiast no, w ciągu tygodnia rzeczywiście no, to jest wysiłek dla rodziny i to jest obciążenie dla rodziny, bo no, człowiek przychodzi późno, już jest zmęczony, jeszcze zainwestuje trochę w te dzieci, no ale to jest po prostu już późny wieczór.
No właśnie, ale jeszcze jedną sprawę chciałbym tutaj podkreślić, mianowicie fakt, że wspominał pan o tym pożegnaniu tam w miejscu pracy w Niemczech, ale nie odciął pan wszystkich więzi, które z tamtym miejscem pracy pana wiążą, bo na pewno jeszcze kończący się doktorat, którym się pan opiekuje, będzie broniony jeszcze w tym roku, więc to na pewno też będzie wiązanie, także i zaproszenie na wykłady, ale wrócił pan tu z powrotem, do swojej uczelni, do tej, z której pan wyszedł, na Akademii Górniczo-Hutniczą. No ale także już i pański syn też wrócił do kraju i tutaj podjął pracę zawodową, więc te odezwania się w następnym pokoleniu, wezwania do ojczyzny następują. To też jest budowanie tej więzi w rodzinie takiej, żeby następne pokolenie zrozumiało, że to podstawowe miejsce, ta pierwsza ojczyzna, to jest tu.
Znaczy moje dzieci tak były wychowane i byliśmy zawsze Polakami i mamy do dzisiaj tylko polskie paszporty. No mój syn był zawsze taki odważny, chyba ma to po tatusiu. Na wszystkich procesjach Bożego Ciała zawsze chodził z dużą białą czerwoną flagą jako chorąży przed polską parafią. Na występach polskich sportowców i eventach, które były w Monachium, zawsze gdzieś tam z dwoma kolegami biegli z biało-czerwonymi flagami. I w szkole oczywiście też podkreślał swoją polskość. Nigdy się od niej nie odcinał. Cieszę się, że skończył studia. Po roku studiów, on się urodził w Monachium, wychował w Monachium, skończył maturę i maturę zrobił w Monachium, natomiast pierwszy rok studiów zaliczył w Niemczech jeszcze, natomiast potem zdecydował się wrócić do Krakowa, skończyć studia tutaj. Szukał przez rok pracy, powiedział, że tylko go praca interesuje w Monachium albo w Krakowie i w końcu doszedł do wniosku, że jednak w Krakowie, skoro rodzice wyremontowali mieszkanie, to będzie lepiej i znalazł bardzo szybko pracę, pracuje w Lufthansa Business Center tu w Krakowie, jest, wydaje mi się, że zadowolony z pracy. Natomiast ja bym wrócił jeszcze do tematu uczelni. Znaczy ja praktycznie całą moją karierę naukową, jeśli chodzi o uczelnię, zawdzięczam Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ja praktycznie prawie, że się urodziłem na tej uczelni i wychowałem się z młodymi studentami z tej uczelni. Sam skończyłem tą uczelnię Wydział Elektrotechniki. Na tej uczelni zrobiłem doktorat, zrobiłem habilitację, przepracowałem na etacie Instytutu Fizyki Jądrowej, siedząc w budynku AGH w C2 na trzecim piętrze przez kilka lat. Natomiast ta uczelnia rozpoczęła też proces i prowadziła go do końca, proces nostryfikacji mojej habilitacji z Niemiec i ta uczelnia, Wydział Geologiczny, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska wystąpił o mnie o profesurę belwederską, tytuł profesora tytularnego, więc naprawdę, no i teraz na koniec jeszcze po powrocie i zakończeniu pracy w Niemczech zatrudnili mnie jako profesora, zostałem zatrudniony jako profesor na AGH, w związku z tym rozpocząłem na AGH, bo się prawie tam urodziłem, znalazłem sobie żonę, która też jest AGH, poznaliśmy się na wczasach AGH-owskich w Krościenku nad Dunajcem, także po prostu ta uczelnia wyryła piętno w moim życiu.
Można więc powiedzieć, więzi i tu, i tam są trzymane, ale ja jeszcze wrócę do tego, co związane jest właśnie z pańską jeszcze aktywnością, działalnością tam w Monachium. Medal świętego Korbiniana. To był pierwszy biskup właśnie tamtejszej diecezji i corocznie przyznawany jest dla osób, to jest najwyższe wyróżnienie archidiecezji w Monachium. Cztery osoby otrzymują. I właśnie pan też był tym medalem wyróżniony, a podkreślano właśnie to zaangażowanie jako katolika, Polaka, katolika tam i łączenie, rozwijanie tej współpracy, więzi, pokazywanie, co jest dobre wśród przywożonych tam, przybywających tam Polaków, katolików i co powinni także przyjąć tamtejsi katolicy. Tamto wyróżnienie, gdybyśmy sięgnęli pamięcią niedaleką przecież wstecz, ksiądz kardynał Marks przekazywał, wręczał panu.
Tak, ksiądz kardynał Marks wyróżnił mnie tym pięknym medalem świętego Korbiniana. jest to duże wyróżnienie na szczeblu archidiecezji za moje całe zaangażowanie. To po prostu Rada Katolików Świeckich Regionu Monachium wystąpiła z taką propozycją do kapituły tego medalu i ten medal został mi przyznany. Przy czym wcześniej, bo to jest ciekawostka, nie to, żebym się chwalił orderem świętego Sylwestra Papieża, ale dostałem go, jak wręczał mi go poprzednik, ordynariusz, te 9 lat temu, ordynariusz monachijski, ksiądz kardynał Friedrich Wetter, między innymi powiedział za to, że walczę o polskość i polską tożsamość i interesy polskich katolików w jego diecezji. I za to mi dziękował. Więc to było dla mnie szokujące, że on ten element tak mocno w swoim laudatio, przypinając mi ten krzyż świętego Sylwestra, przyznany mi przez Benedykta XVI, że ten element podkreślał.
No właśnie, o ten order świętego Sylwestra papieża chciałem zapytać później, bo to było w 2007 roku, ale gdybym tak miał już tylko chronologicznie, albo tak zestawiając datę i wydarzenie, przypomnieć pewne działania, to inicjatywa Szkoły Przedmiotów Ojczystych, gdzie dyrektorem był pan profesor, to jest ta działalność taka społeczna, bo to na soboty, niedzielę, tylko 93 do 99 roku ubiegłego wieku. Założyciel Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Monachium. Przewodniczący Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech. A jeśli znowu wspomnieć te inne jeszcze zaangażowania, wiceprzewodniczący Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. To Polak po raz pierwszy w takim składzie Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich też został pan wybrany. Ale wybrany i dostał wtedy najwięcej głosów, to 2006 rok, na wiceprzewodniczącego Rady Diecezjalnej. Pierwszy raz obcokrajowiec otrzymał tę funkcję tam w Monachium. I tak można by było mówić o tej Radzie Cudzoziemców przy burmistrzu Monachium, ale chciałbym podkreślić coś innego. 2004 rok to było najpierw, a potem 2010 rok. Lista wyborcza do tej Rady Cudzoziemców przy burmistrzu Monachium. I był pan inicjatorem i to przy parafiach katolickich zostało uruchomione i powstała taka lista wyborcza Katolicy dla Monachium. Bardzo ciekawa inicjatywa. Bez ukrywania, że my tam jesteśmy tylko katolicy, podkreślenie, katolicy dla Monachium. Tworzymy listę wyborczą i chcemy w tej Radzie Cudzoziemców przy burmistrzu Monachium być. I zyskaliście mandaty i w 2004, i w 2010 roku. Skąd taki pomysł i taka realizacja?
Znaczy, nie chciałbym być źle zrozumiany. To gremium, czyli Rada Cudzoziemców przy burmistrzu Monachium było opanowane przez całe dziesięciolecia przez przedstawicieli, znaczy przez Turków. Z bardzo prostego powodu. Oni mieszkali na zwartym terenie, mieszkają. W związku z tym wybory do Rady Cudzoziemców, gdzie jest po prostu zwykła ilość głosów się liczy, okręgu, oni się mobilizowali masowo i szli i dzięki temu wygrywali te wybory. I mieli zawsze większość w tym gremium. Znaczy praktycznie mieli wszystkie miejsca w tym gremium. I zapytał się mnie, on się nazywa Geschäftsführer, czyli taki administracyjny kierownik czy z tej naszej komisji do spraw cudzoziemców, co moglibyśmy zrobić, żebyśmy spróbowali naszych katolików prowadzić. Polacy podejmowali parokrotnie próbę stworzenia polskiej listy i nikt nigdy nie przeszedł do tego. I ja mówię, no to zróbmy listę katolicy dla Monachium ze wszystkich parafii. I to udało się najpierw pomysł został kupiony. Później zostały w Radzie Archidiecezji asygnowane środki na ulotki, żeby takie były. No ale trzeba było jakoś stworzyć listę wyborczą. I listę wyborczą, no dzisiaj to mogę powiedzieć, listę wyborczą na zebraniu wyborczym, które prowadziłem, przekonałem zebranych, że w tych wyborach możemy tylko coś ugrać, jeśli pociągną tą listę dwie największe narodowości, czyli Polacy i Chorwaci. Co oczywiście znalazło poparcie wszystkich innych narodowości i na pierwszym miejscu umieszczono Chorwata, na drugim Polaka, na trzecim Chorwata, na czwartym Polaka. To wszyscy jednomyślni byli i zgodni. Z naszej polskiej parafii kandydowało chyba wtedy z 12 osób, bo to jest 40 miejsc, 400 kandydatów należy wystawić i głosuje się na listę. Czyli to jest tak jak dawniej za PRL-u, że lista jest hierarchiczna. I uzyskaliśmy po raz pierwszy w historii dwa miejsca. Nikt się nie spodziewał, że uda nam się przepchnąć w ogóle kogokolwiek. No, mobilizowaliśmy zespół ludzi, który jeździł po parafiach i żeby zmobilizować ludzi, żeby ich, Francuzów czy Anglików, żeby ich jakoś zmotywować, żeby poszli na te wybory, bo to jeszcze była kwestia, żeby pójść na wybory. I to się udało. Natomiast później, no to jak już raz to było, to później mobilizacja, ja myślałem, że się 6 lat później, bo to na 6 lat jest kadencja, że się nie uda, natomiast tu podwoiliśmy nasz stan posiadania z 2 na 4, czyli mamy już 10% w tej Radzie jako katolicy dla Monachium i w tym mamy 2 Polaków, 2 kobiety, 1 Chorwata i mamy Brazylijkę. Także no, widać, że tak często narzekamy, że tam nam deszcz na głowę pada, że coś się chmury urywają i tak dalej. Trzeba po prostu inwestować w pracę i próbować. No i akurat mieliśmy, przyznam się szczerze, sukcesy w tym, żeśmy próbowali i udało się. No i oczywiście mobilizowanie, tłumaczenie, rozdawanie ulotek, żeby ludzie poszli, o co chodzi. Nie na takiej zasadzie, że chcemy tutaj konkurować z Turkami, tylko chodziło o to, że w tej Radzie no potrzeba, katolicy stanowią 15% katolików wszystkich w Monachium, czy nawet 20, przepraszam, i 15. W związku z tym to było wręcz ilościowo są porównywalni z ludnością turecką. W związku z tym no to było wręcz śmieszne, żeśmy w ogóle nigdy nie mieli przedstawicieli katolików.
No właśnie, panie profesorze, i w tym momencie przypomina mi się sytuacja 2002 rok, kiedy wspólnie z panem profesorem występowaliśmy do wszystkich partii działających wówczas w Polsce, aby utworzyć w wyborach samorządowych jedną listę właśnie tych, którzy chcą ze strony prawicowej występować. Nie zyskaliśmy wtedy wsparcia kierujących kilkoma partiami, natomiast zyskaliśmy bardzo duże poparcie od społeczności. Faksy z tymi poparciami grzały się w miejscach, tych numerach, które podaliśmy. Widać więc, że trzeba dalej działać właśnie w kierunku jednoczenia ludzi mądrych i dobrych dla służby ojczyźnie, Panu Bogu, bo to było katolicy, czyli realizowania bycia świadkiem Chrystusa na tej ziemi. Dziękuję panu profesorowi za to dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że naszym gościem był wyróżniony niedawno, bo 2 maja, przez pana prezydenta Andrzeja Dudę orderem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, pan profesor, doktor habilitowany inżynier Piotr Małoszewski. A was, drodzy przyjaciele, no zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!